Zaczniemy oczywiście, niestety, proszę Państwa, w życiu dziennikarza tak jest. Pan redaktor Król o tym wie, że trzeba po prostu wstać rano, pójść, zaprząc konie i orać pole. I tą orką na Ugorze jest opowiadanie o losach partii Kropka, Nowoczesna, Ryszarda Petru, coś co ma tam w granicach progu wyborczego.
Dzień dobry, witam, Marek Król. Chciałem powiedzieć, że ty już wchodzisz w stylistykę pana prezydenta. Zaczynamy narzekać od rana, jak nam ciężko orać te głębiny publicystyki. No, wracając do nowoczesnej kropka.pl, ja nie bardzo rozumiem, co z tą kropką jest, ale nieważne, ona jest na początku, chyba nie na końcu. To wstrząsnęły, mieliśmy wstrząsające wydarzenia w sobotę, kiedy Rysiek Petru padł był. 9 głosami, przygnieciony 9 głosami, które przygnieciony przez Katarzynę Lubnauer. Przy czym wiesz, ja już w momencie, kiedy zaczęły być przekazywane głosy, to już czułem, co się święci, bo wszyscy kontrkandydaci, Misiło, Pudłowski i koleżanka Gasiuk-Pichowicz, wszyscy przekazali głosy na rzecz Lubnauer. To mówię, to już jest rokosz po prostu i Rysiek chyba nie przeżyje tych wyborów. I tak się stało. Powiedziałbym, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo pani koleżanka Lubnauer, niezręcznie mnie jako prawicowym postkomuniście to wypominać, ale wczytałem się w jej życiorys i powiem, że to jest dość ciekawa. Ona jest takim wytworem PRL tak naprawdę, ponieważ nie dość, że jej rodzice pracowali w aparacie Komitetu Wojewódzkiego PZPR. No trudno, no ona, to nie ona ich tam skierowała i nie tego. Natomiast jest takim wytworem, mam na myśli, w sensie tej koncepcji moralnych, ideologicznych i tak dalej, bo lubi gender, lubi postępowe niewiasty z Czarnego Marszu i tak dalej. Więc no taki no naprawdę najwyższe osiągnięcie PRL-u i trzeciej RP również, kiedy Unia Wolności dominowała. Zresztą jak się wczytasz w te wszystkie życiorysy, jak się Państwo wczytacie w życiorysy osób z Nowoczesnej, to wszyscy terminowali wiele, wiele lat albo w Unii Wolności, albo w Unii Demokratycznej, albo w różnych takich podobnych partiach. Ja ich podziwiam, bo ja mnie wytrzymał przez 10 lat, podobnie Gasiuk-Pichowicz również, jakąś była asystentką i tak dalej, albo terminowali potem u prezydenta Komorowskiego, pracując tam na niższych stanowiskach w kancelarii prezydenta.
Bo pomysł na tą partię był taki, że biznesowo, że tworzymy ugrupowanie takich młodych, nie skompromitowanych z pierwszych stron gazet ludzi o zbliżonym profilu do PO i proszę bardzo, głosujcie na nas, my was urządzimy.
Tak, to miało być takie nieobciążone PO, ale moim zdaniem błąd był już przy narodzeniu, bo jeżeli chcieli być, czyli utrzymać te elity trzeciej RP powiązane z PRL-em, utrzymać przy władzy za wszelką cenę, no to trzeba było przyłożyć dość ostro się, nie zgadzać z Platformą Obywatelską, a oni tak, wiesz, to skubnęli tak delikatnie, ale tak specjalnie, to oni tak jak nie wchodzili w jakieś takie wielkie spory. I tak specjalnie nie brzydzili się ani złodziejską prywatyzacją, ani różnymi innymi VAT-owskimi karuzelami. No, potępili delikatnie, ale tak bez przesady, bez jakichś. I to właśnie widzę, że koleżankę Schmidt tutaj pokazujesz, niewiastę obecnie Rysia. I tak to należałoby też rozpatrywać, że chyba dziewczęta z Nowoczesnej nie wytrzymały tego, że jedna była wyróżniona z nich. No to się zebrały do kupy, że tak powiem, i obaliły.
Widać też
Ryśka.
Różnicę w oprawie, bo pamiętamy te konferencje Nowoczesnej, gdzie po pierwsze wielkie przestrzenie, wielkie inscenizacje, Ryszard Petru jako samiec alfa, kierujący, przewodzący, wypowiadający się tonem premiera, prezydenta w jednym, a to w sobotę to było taki baraczek, mało miejsca, mało światła, to już nie było to.
Nie, ale wiesz, jak mówiono, u mnie takie było powiedzenie, wkurzony jak Chopin. I ja miałem wrażenie, że wkurzony jak Chopin właśnie Ryszard, który z niepokojem patrzałem, kiedy siedział w pierwszym rzędzie obok niewiasty Schmidt, która jest też cała ciekawa w sobie, że jest gdzieś tam urodzona w Legnicy, pasjonuje się językiem rosyjskim i pociągnęła interes męża, z którym już nie jest, jak wiemy, bo się rozwiodła, ponieważ nawiązywała kontakty z biznesem, miała wielką zdolność nawiązywania kontaktu z biznesem rosyjskim, ponieważ świetnie znała język, bo to jest jedno z drugiego, wiadomo, wynika. Także ona dużo mężowi pomogła, ale przerzuciła się potem na Ryszarda, jak wiemy, pozostawiając męża z trójkiem dzieci.
No, jak już jesteśmy w takich szczegółach, no to nie wypada nie wspomnieć, że Ryszard Petru, zakładając partię, będąc człowiekiem zamożnym na wejściu, przepisał swój majątek na żonę. No po to, żeby to kiepsko
wyglądało. A zgadnij, z jakiego powodu to zrobił? Żeby w deklaracji majątkowej nie kuć w oczy prosty polski lud, więc to...
Bardzo sprytnie, po czym wykonał, co wykonał. No i tak można też...
I teraz jest jest w sprawie rozwodowej, został goły i wesoły, a małżonka nie chce się zgodzić, żeby bez orzeczenia winy to... orzec. Ja dopiero się od prawniku dowiedziałem skąd, bo nie mam doświadczeń w tym względzie, bo jak jest bez orzeczenia winy, to nie będzie musiał płacić alimentów małżonce, bo musi jej utrzymać na tym samym poziomie. A jeżeli, no, wina jest ewidentna, wszyscy widzieli chyba, nie wiem.
Jak... No tak, proszę Państwa, miała być rozmowa o polityce, a jest o tym, co zwykle, chociaż porannie. Trudno, to przerzućmy się w takim razie na kolejną niedzielę i rozmowa. Tutaj była rozmowa pana prezydenta z redaktorem Rymanowskim z TVN24. TVN grzecznie zameldował się w Belwederze i tam nagrano tą rozmowę. Z, jak pan redaktor ocenia, że nie będę tutaj wprowadzał tematów?
Przyznaję z góry, że fragmenty oglądałem tej rozmowy, nie w całości, ponieważ TVN-u nie oglądam. Lekarz mi zabronił. I niestety nie mogę sobie na to pozwolić, ale cenię Rymanowskiego.
Redaktor ma wysokie ciśnienie i pewnie dlatego ja mam niskie i mogę spokojnie, bo mi to podnosi, zastępuje jedną kawę.
No jednak zdrowie bardzo ogranicza człowieka. I powiem tak, że prezydent ma taką manierę ogólnie, że lubi się wyżalić, poskarżyć, tak jak z temu słynnemu przechodniowi, któremu wyznał... Nikt stąd, ni słowo, wyszedł taki przechodzień, zapytał się, co jest z Antonim Macierewiczem.
Z takim podtekstem, żebyście się jednak panowie dogadali.
Dogadali, tak. Tak, i prezydent powiedział, że Macierewicz stosuje esbeckie metody. Nawiązał do jego doświadczeń oczywiście z Platformą Obywatelską, która go też Macierewicza nie tylko pozbawiła dostępu do akt tajnych i tak dalej. No i teraz właśnie w tym stylu była ta rozmowa, gdzie pan prezydent i już wiesz, wczoraj śledziłem wszystkie odgłosy, no, Duda żalący się, że nie może się porozumieć w sprawie generała Jarosława Kraszewskiego, który jest w BBN, jak wiemy, a który poddany jest przez kontrwywiad wojskowy procedurze sprawdzania różnych powiązań, które miał. No różne plotki krążą, nie znamy szczegółów, ja nie chciałbym tych plotek na temat pana generała. Wiemy, że był ulubieńcem ministra Siemoniaka i wszystkie awanse z tamtego czasu pochodzą, bo jako prosty pułkownik pracował u Lecha Kaczyńskiego. I na to się powołuje pan prezydent, ale przecież jak wiemy, to mógł wtedy być prostym pułkownikiem, a potem człowiek się bardzo często zmienia, nawiązuje nowe kontakty i tak dalej. I tym bardziej, że wydawało się, że Platforma Obywatelska będzie partią, która będzie rządziła wiecznie, a tu nagle się stało, co się stało.
Generalnie pytanie jest takie, czy pan prezydent współpracuje przy reformie systemu dowodzenia polską armią, bo to jest system wprowadzony przez profesora, generała, szoguna Kozieja. I wszyscy się zgadzali 2 lata temu, że jest to coś, co powinno się zmienić jak najszybciej, ponieważ wprowadza chaos na najwyższych szczeblach dowodzenia.
No tak, z tego co wiem od specjalistów wojskowych za czasów Siemoniaka i prezydenta Komorowskiego wymyślono taki system dowodzenia, że gdyby nie daj Boże, coś się Polsce się stało, to by się pozabijały, ponieważ były dwa albo nawet trzy ośrodki dowodzenia i one by się nawzajem pozabijały. I trzeba było po prostu wyprostować ten system. Pan prezydent nie zgadza się z reformami, które chce przeprowadzić, a właściwie ludzie z BBN-u, minister Soloch z tymi reformami, które chce przeprowadzić minister Antoni Macierewicz. Ja mam taką skłonność po wielu doświadczeniach, obserwacjach, że bardziej mam większe zaufanie do Antoniego Macierewicza niż do ministra Solocha, którego wysoko ocenił generał Koziej i był niezwykle zadowolony z tej nominacji, jak sam wyznał. I myślę, że ktoś tutaj musi ustąpić, a najlepiej byłoby, gdyby generał, gdyby takie pewne obowiązywały jeszcze zasady przedwojennego oficera, to gdyby generał Kraszewski jednak oddał się do dyspozycji panu prezydentowi.
Musiałby być do tego celu przedwojennym oficerem, a nie produktem Ludowego Wojska Polskiego, do którego wstąpił, będąc młodym człowiekiem. Wojsko wtedy trzymało twardą ręką rządy w Polsce, bo to przecież tuż po stanie wojennym wstąpił. Rocznik 60. któryś, on się przyglądał temu wszystkiemu i wiedział.
Porwany atmosferą stanu wojennego, można powiedzieć.
Tak, tak. Chciał bronić nie tylko Polski, ale też Związku Radzieckiego, bo to takie były wtedy atmosfery. Chyba, że się mylę.
Polecam tekst, rozmowę na temat tak zwanych złotych struktur, które pozostały w wojsku i które ujawnia Antoni Macierewicz, czyli grupy wysokich oficerów, którzy mają być jakby wierni Rosji i jej interesom.
Marek Król, my łączymy się teraz telefonem. Jest pan Michał Kuś przy telefonie. Zapytamy o to, co słychać w Niemczech. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
Zaskoczyła pana rezygnacja z dalszych negocjacji partyjnych w Niemczech?
To znaczy, do pewnego stopnia myślę, że dla wielu komentatorów to było zaskoczeniem, bo spodziewaliśmy się, że te rozmowy będą trudne, one będą niełatwe. Dotychczas sformułowanie takich koalicji było dosyć karkołomne, takich właśnie jamajskich, egzotycznych. Natomiast nie spodziewaliśmy się, że jednak w pewnym momencie jeden z partnerów powie basta, wyjdzie. Natomiast no, należy dodać, że patrząc na to z perspektywy zawsze wszystko wydaje się jaśniejsze. Faktycznie niemieccy liberałowie FDP mieli najwięcej powodów, żeby tutaj przewrócić stolik.
Ale to oczywiście sprawy niemieckie, możemy się temu przyglądać z mniejszym lub większym zaangażowaniem, ale nieśmiertelne pytanie, a co nam do tego? Czy powinniśmy się martwić, że Niemcy nie mają rządu, czy cieszyć? No i czy pani Angela Merkel utrzyma się na stanowisku premiera, czy też nie? No i znowu, czy tutaj powinniśmy się martwić, czy cieszyć, w zależności, czy się utrzyma, czy nie?
Znaczy na razie powinniśmy cierpliwie oczekiwać na wynik. Jest za wcześnie, żeby tutaj mówić o jakichś konkretnych skutkach dla Polski, czy też załamywać ręce lub mieć jakiś bardzo emocjonalny stosunek do tego. Natomiast no, ja może powiem o jednej rzeczy, która od razu jakoś przełożyła się no, w miarę pozytywnie na polską politykę zagraniczną i to nie tyle przez osłabienie rządu w Niemczech, bo rząd w Niemczech, umówmy się, jeszcze nie jest taki słaby, tylko przez to, że w niemieckiej debacie publicznej pewne rzeczy są teraz wypowiadane bardziej głośno i bardzo wyraźnie. Więc podam jeden przykład. Jeden z powodów, dla których liberałowie odeszli od rozmów koalicyjnych, FDP i Christian Lindner jednak zdecydowali się ich nie kontynuować, jest to, że liberałowie nie chcą unii transferowej, nie chcą, żeby niemieckie pieniądze płynęły do Francji i na południe Europy. My nie mamy takich problemów makroekonomicznych, jakie ma Francja, czy jakie mają Włochy. Natomiast Francja i prezydent Macron w pewnym momencie tak bardzo śmiało sobie poczynali w polityce europejskiej i tworzyli dalekosiężne plany, no bo byli przekonani, że jednak przyjdzie to wsparcie z Niemiec i no, krótko mówiąc, Angela Merkel coś zrobi dla Macrona, żeby go wspierać. Okazuje się, że przy tym układzie ona może zrobić niewiele, dlatego że ma jednak bardzo, bardzo mocną opozycję. No i nagle okazuje się, że prezydent Macron musi szukać innych partnerów, musi się porozumiewać.
To jeszcze zapytam pana jako...
Tylko dokończę, musi zbierać drobne, zamiast dostawać grube od Niemiec. No i na przykład to zbieranie drobnych wygląda na to, że kiedy my wysyłamy sygnał, że jesteśmy gotowi kupić francuskie okręty podwodne, no to natychmiast następuje jakieś ocieplenie na linii Paryż-Warszawa. To jest coś takiego. Słucham pana, panie redaktorze.
Proszę bardzo. Donald Tusk, który nie jest znany z tego, że opiera się i przeciwstawia polityce Angeli Merkel, od zeszłego tygodnia jest strasznie pobudzony. A to wysyła alarm w sprawie sytuacji w Polsce, a to spotyka się jako Polak z prezydentem Poroszenką i z nim rozmawia, rozumiem, że na temat stosunków polsko-ukraińskich. Mhm. Pan tutaj widzi jakiś związek między, no jednak, utrudnioną sytuacją w Niemczech, a właśnie tą aktywnością naszego pan, no, chyba Kaszuba tylko... z polskim doświadczeniem.
No chyba tylko jeśli chodzi o działania Donalda Tuska, to jest chyba tylko taka trochę podwyższona nerwowość i próba odwrócenia uwagi od tych problemów, które mają Niemcy. To naprawdę w realnej polityce te jego deklaracje aż tak dużo nie zmieniają. To jest rodzaj takich działań rytualnych i mających trochę odwrócić uwagę, trochę zmienić kurs debaty takiej medialnej. To nawiązując do szatana z siódmej klasy i opowieści Sindbada, to jest taki wąż morski, że krzyczy się wąż morski, wąż morski. W Unii Europejskiej tym wężem morskim długo były Węgry i była Polska. No ale okazuje się, i to też jest pewna korzyść z tego, co się dzieje w Niemczech, że tak do końca nie da się prowadzić polityki, nie da się jednak popełniać pewnych istotnych błędów, które popełniła Angela Merkel, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę migracyjną, a potem, no, potem jakby odwracać uwagę na zasadzie, że to wszystko wina niedobrych Polaków, bo nie chcą przyjmować niedobrych Węgrów i tak dalej, i tak dalej. I teraz tylko gdybym mógł jeszcze dokończyć. Absolutnie nie jest tak, że Niemcy, i nie chciałbym absolutnie tworzyć takiego wrażenia, że w Niemczech rząd się wali. Tam jest rząd jest silny, instytucje państwa są silne. Natomiast Niemcy w tej chwili muszą przejść okres bardziej otwartej, bardziej szczerej debaty publicznej o pewnych rzeczach, o których potem przedtem się nie mówiło, które się przedtem zamiatało pod dywan. I myślę, że to jest jakkolwiek... Może upadek rządu Merkel teraz, zaraz byłby dla Polski niekorzystny, bo Merkel jednak jest z naszego punktu widzenia trochę mniejszym złem. Jakkolwiek to nie powinno być jakąś ambicją polskich Polaków, to jednak ta otwarta debata i to, że o pewnych rzeczach mówi się wprost, że pewnych rzeczy już się nie zgania na jakichś bliżej nieokreślonych ludzi ze złymi intencjami, tylko zaczyna się otwarcie o nich mówić, nie zgania się na Polskę, nie zgania się na Węgry, tylko zaczyna się otwarcie mówić o tych błędach, które zostały popełnione i o tym, jak ma wyglądać Unia Europejska. Ja myślę, że to wszystko jest korzystne dla Polski, że jakby debata, która toczy się w Niemczech per saldo, jest korzystna, natomiast no oczywiście to nie jest tak, że nie należy przesadzać z jakimiś dantejskimi wizjami tutaj.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dr Michał Kuś, pracownik uczelni Łazarskiego oraz autor Nowa Konfederacja. Pięknie dziękujemy panu.
Już nie, ale...
To my zaktualizujemy pana teczkę, proszę pana. Zaraz tutaj kolega sierżant ustali, co u pana tam gdzie, i będziemy następnym razem już prawidłowo podali.
Do Rzeczpospolitej i do Gazety Polskiej, także nadal się udzielam publicystycznie.
Tak,
dziękuję bardzo panie
serdecznie
redaktorze,
dziękujemy
państwu.
Pozdrawiamy pana. Marek Król nerwowo reagował na niektóre tezy wypowiadane przez pana doktora Michała Kuzia.
Nie chciałem wchodzić i przerywać wypowiedzi, ale Donald Tusk jako odwracający uwagę od polityki Niemiec, no mi się wydaje, że pan doktor przecenił rolę Donalda Tuska, bo jakbyśmy dzisiaj stanęli, nie wiem, na Champs-Élysées czy Trafalgar Square i krzyknęli Donald Tusk, to nikt by na nas nie zwrócił uwagi, bo ta osoba jest po prostu niebytem, jeżeli chodzi o politykę europejską. Ona tylko funkcjonuje w związku z konfliktami, jakie sama wykreowała wspólnie z Angelą Merkel. Natomiast mi się wydaje, że pojechał do Poroszenki z jakąś niemiecką misją.
Poroszenko był w Brukseli i spotkał się z...
A, właśnie, to
Tuskiem.
Nie złapałem tego.
Objawił w internecie, że właśnie rozmawiał tutaj z Polakiem i to była super rozmowa, a to wszystko się dzieje w tle konfliktów pomiędzy rządem ukraińskim a rządem polskim. Tutaj stroną licytującą jest, wydaje się być, rząd ukraiński, który postanowił, przynajmniej moja jest taka opinia, popsuć relacje z Polską za wszelką cenę. Znalazł jakieś miejsce na to popsucie i psuje.
Tak, i ten wcześniejszy tweet, który mnie też zaskoczył, o te różne bzdury wypisywane przez Donalda Tuska, to mieściły się w normie platformerskiej, że tak mówię, ale na pierwszym miejscu, pamiętam, była Ukraina. I Tusk, który nagle jest zaniepokojony złymi stosunkami z Ukrainą, wskazując jednoznacznie, że to Polacy są sprawcami tych złych, napiętych stosunków, no to należy się domyślać, jaka była rozmowa z Poroszenką w Brukseli. Także ja powtórzę tylko, że on realizuje agendę niemiecką. Mi się wydaje, że tutaj może jako Polak wystąpił, ale...
Raz jako Polak, raz jako Kaszub z polskim doświadczeniem, raz jako zwolennik.
Ale bezobjawowy Polak, że tak bym powiedział, raczej...
No bo, ale on się wydobył z tej nienormalności, w której był przez tyle lat.
No tak, tak, to jest, polskość to nienormalność, niemieckość to normalność.
Porzucił ten folklor...
Którym się brzydził oczywiście, bo to jak Niemiec poklepie po plecach, to takiego właśnie wiadomo.
Słuchamy teraz piosenki, jak to starzy Polacy radzili swoim dzieciom.